Dzień dobry. Niezależnie od pogody ciepło witam w ten sobotni poranek. Nazywam się Aleksandra Włodarczyk i zapraszam na...
Klub Starszaka.
W którym dziś o kontynuowaniu projektu finansowanego przez Powiat Poznański. Chodzi o telefon zaufania dla seniorów.
Wychodzimy z założenia, że jest to telefon zaufania. Czyli tutaj dana osoba nie ma się bać, nie wiem, wyśmiania czy stwierdzenia, że nie, to nie jest dla pana telefon, proszę dzwonić gdzie indziej.
To będzie trzeci rok tej, jak się okazuje, kolejnej ważnej pomocy dla starszych osób. Potem będzie w magazynie o tym, że ruszyło składanie wniosków o rentę wdowią.
Aby bardzo łatwo sprawdzić, czy spełniamy wszystkie kryteria, można wejść na stronę www.zus.pl i odpowiedzieć na 7 prostych pytań w takiej ankiecie interaktywnej.
A na koniec pytanie, czy to będzie kolejny rok rozwoju nowoczesnych technologii ułatwiających życie?
Na przykład osoby, które mają jakieś zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, mogą używać sensorów, mogą używać specjalnych smartwatchy z rejestracją takiego uproszczonego EKG.
Zapraszam, zaczynamy.
Dzieje się.
Telefon zaufania dla seniorów z powiatu poznańskiego. Trzeci rok będzie realizowany ten projekt, finansowany przez Starostwo Poznańskie. W każdą środę przy telefonie dyżuruje psycholog Margareta Baranowska z Fundacji Petra Senior. Rozmawiałam z nią tuż po pierwszym dniu dyżurowania w nowym roku, ale zacznijmy od podsumowania 2024.
Przeprowadziliśmy 195 rozmów telefonicznych o charakterze wspierającym, monitorującym oraz 16 wizyt domowych na terenie powiatu poznańskiego.
Jakie to są potrzeby albo dlaczego właśnie takie wizyty domowe?
Czasami mamy problem komunikacyjny. To znaczy, że są osoby, którym bardzo trudno rozmawiać przez telefon. Albo również wtedy, kiedy na przykład rozmowa miała charakter interwencji kryzysowej. Na szczęście odpukać jeszcze ani razu nie wymagało to tutaj poinformowania służb odpowiednich. Ale nadal u tych osób postanowiliśmy zrealizować wizytę domową, żeby lepiej określić te potrzeby, czy rzeczywiście wszystko jest w porządku. No i w tym momencie ta rozmowa ma trochę inny charakter. Trochę jest niektórym osobom właśnie łatwiej rozmawiać, są w stanie pokazać tak naprawdę, z czym mają trudności. I czasami są to aspekty bardziej socjalne niestety. Chociażby te osoby chcą wskazać, dlaczego im jest tak trudno. To są najczęściej osoby samotne albo też opiekujące się kimś niepełnosprawnym. A kiedy na przykład osoba starsza jeszcze się opiekuje osobą niepełnosprawną, to w tym momencie każde najmniejsze trudności jakby mieszkaniowe, lokalowe, czy jakieś niedogodności typu niedostosowana łazienka, one naprawdę no, już nabierają trudności na dużą skalę.
Z jakimi problemami najczęściej dzwonią seniorzy? Czy to właśnie jest głównie samotność?
Też, ale nie zawsze. Czasem jest tak, że potrzebują pewnego rodzaju porady. Mówię pewnego rodzaju, ponieważ często jest to omówienie ewentualnych rozwiązań, które już się stworzą w głowie. I często dotyczą one trudności związanych z takim życiem codziennym. Jakimiś takimi perypetiami międzyrodzinnymi, między jakimiś tam relacyjnymi. Parę rozmów dotyczyło nadal pomocy informacyjnej, w mniejszym stopniu niż rok wcześniej, typu na przykład, że byłem u lekarza, zalecił mi tego rodzaju badania, ja nie wiem, co z tym tam dalej zrobić, bo się nie dopytałem. Albo gdzie znaleźć placówkę, gdzie można zrealizować to się na NFZ. Znalezienie tego też nie jest wcale takie proste. Wychodzimy z założenia, że jest to telefon zaufania, czyli tutaj dana osoba nie ma się bać, nie wiem, wyśmiania, czy stwierdzenia, że nie, to nie jest dla pana telefon, proszę dzwonić gdzie indziej. Uznaję, że jeżeli mam dla tej osoby czas, to nie ma sprawy, mogę pomóc i w ten sposób, prawda? Zwłaszcza, że na podstawie rozmowy dotyczącej danej potrzeby jesteśmy w stanie trochę na dalsze obszary przejść rozmów i wtedy ten kontekst funkcjonowania tego człowieka się trochę bardziej otwiera. No bo w sumie dlaczego dzwoni na ten telefon, a nie ma kogoś obok, kogo mógłby się zapytać?
Czy seniorzy często wracają potem i w kolejną środę też dzwonią, żeby porozmawiać albo powiedzieć, że coś się udało załatwić, albo jednak przyznają, że potrzebują pomocy?
Tak, jest dużo regularnych telefonów. Na przykład u osób, które już tą pomoc, że tak powiem, uzyskały, to dzwoniły regularnie co tydzień, co dwa tygodnie, nawet już w innych sprawach. Albo też z potrzebą, co się zdarza coraz częściej, przekazania trochę swojej historii życia. Gdzieś można towarzyszyć tym osobom w pewnym bilansie, pewnym jakby toku podsumowań i odnosi się wrażenie, że oni są też wdzięczni, że gdzieś jest to dalej przekazywane.
W ramach projektu Telefon Zaufania dla Seniorów z Powiatu Poznańskiego psycholog dyżuruje w każdą środę w godzinach od 15.15 do 18.15 pod numerem telefonu 571 411 811.
Klub Starszaka.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Nowym Rokiem rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie renty wdowiej. Wdowy i wdowcy mogą otrzymywać pełne własne świadczenie i część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Wnioski już można składać, ale wypłaty świadczeń zaczną się od lipca. Więcej o rencie wdowiej w relacji Anety Pawłowskiej-Krać.
O świadczenie mogą starać się osoby, które są w wieku emerytalnym i owdowiały nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem tego wieku. Czyli kobiety straciły mężów, gdy miały 55 lat i więcej, a mężczyźni owdowieli, gdy mieli 60 lat i więcej. Kolejne warunki to pozostawanie do dnia śmierci małżonka we wspólnocie majątkowej małżeńskiej oraz niewstąpienie w kolejny związek małżeński. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Dąbrówka wyjaśnia, że renta wdowia to w istocie kombinacja dwóch już istniejących świadczeń.
Możemy liczyć na pełne własne świadczenie, na przykład emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale również na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, emeryturę pomostową, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne czy rentę szkoleniową i, uwaga, 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Albo odwrotnie, 15% własnego świadczenia i pełną rentę rodzinną po zmarłym małżonku.
Osoba, która składa wniosek do ZUS-u, może sama zdecydować, jaka kombinacja jest dla niej bardziej korzystna lub po prostu poprosić o przyznanie wyższej opcji. Co ważne, do tej pory można było pobierać tylko swoje świadczenie lub tylko rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Dlatego pierwszym krokiem jest ustalenie prawa do obu świadczeń.
Podstawowym warunkiem do ubiegania się o tak zwaną rentę wdowią, która jest zbiegiem dwóch świadczeń, jest posiadanie właśnie prawa do tych dwóch świadczeń. Jeżeli osoba do tej pory pobierała wyłącznie własne świadczenie, powinna najpierw wystąpić z wnioskiem ERR, to jest wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej. Dopiero po rozpatrzeniu tego wniosku, przyznaniu prawa do renty rodzinnej, będzie można złożyć wniosek ERWD, czyli ten wniosek o ustalenie prawa do świadczeń w zbiegu.
Średnia wysokość świadczenia ma wynosić około 370 zł. Wypłaty zaczną się w drugiej połowie roku.
Prawo do tak zwanej renty wdowiej zostanie ustalone nie wcześniej niż od 1 lipca.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy przysługuje mu renta wdowia, może to sprawdzić na stronie ZUS-u.
Aby bardzo łatwo sprawdzić, czy spełniamy wszystkie kryteria, można wejść na stronę www.zus.pl i odpowiedzieć na 7 prostych pytań w takiej ankiecie interaktywnej. Jest ona bardzo prosta do wypełnienia i po przejściu przez te pytania zyskamy pewność, czy to świadczenie nam przysługuje.
Wielkopolski oddział ZUS-u organizuje spotkania informacyjne w sprawie renty wdowiej. Najbliższe takie spotkanie we wtorek. Ekspert ZUS-u będzie dyżurował w Osiedlowym Domu Kultury Bajka na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu. Przypominam, 14 stycznia w godzinach od 12 do 14.
Kącik dla zdrowia.
Na koniec o nowoczesnych technologiach dla seniorów. Na ile jesteśmy na nie gotowi, jak bardzo już teraz z nich korzystamy, co przed nami? O tym rozmawiałam z profesorem Sławomirem Tobisem z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w terapii i opiece nad osobami starszymi.
Mamy takie dwa obszary, w których te technologie dla każdego z nas mogą być użyteczne. Pierwsza sprawa to jest wszystko, co ma w przedrostku tele. Telemedycyna, teleopieka, telekonsultacje. To było zbawieniem dla nas tak naprawdę w momencie, kiedy wybuchła pandemia COVID-19 i kiedy nagle okazało się, tu mieliśmy szczęście jako społeczeństwo niesamowite, że akurat zdążyły wejść recepty, prawda? Czyli można było dokonywać tych telekonsultacji mimo ograniczeń w kontakcie. Taki przykład bardzo namacalny, prawda? Tych telerozwiązań jest oczywiście dużo, dużo więcej. Następna kwestia to są wszystkie te zagadnienia, w których liczy się nasze bezpieczeństwo oraz monitoring. Na przykład osoby, które mają jakieś zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, mogą używać sensorów, mogą używać specjalnych smartwatchy z rejestracją takiego uproszczonego EKG, ale które już wystarczy, aby na przykład rozpoznać pewne potencjalnie niebezpieczne sytuacje typu migotanie przedsionku. Następna kwestia. Osoby, które mają zwiększone ryzyko upadków, tam można rozważyć, nie wiem, na przykład jakieś kamery, albo wręcz robota, który będzie sobie jeździł, prawda? I będzie jego, ten model sztucznej inteligencji wytrenowany w kierunku rozpoznawania sytuacji abnormalnych. Na przykład upadłem, okej, no to wiadomo, jest konieczna jakaś pomoc i tego typu sytuacje. Czyli tych scenariuszy już na dzisiaj jest dość dużo, w których można też nowe technologie sobie wyobrazić.
Bardzo ciekawy ten eksperyment z robotem społecznym. To jest przyszłość, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim seniorom opieki, a w przyszłości to będzie naprawdę ogromna rzesza ludzi.
Robot nie zastąpi człowieka i nie ma o czym mówić. I jest to prawda. Tylko, że jeżeli nie ma człowieka, to drugie zdanie już jest takie, no dobrze, spróbujmy z robotem. W tej chwili nie ma pytania czy, jest tylko pytanie kiedy i jak. Kiedy? No pewnie już całkiem niedługo, ponieważ kiedy zaczynaliśmy tutaj w naszym zespole interesować się robotyką społeczną, to koszt takiego robota to były setki tysięcy euro jednej sztuki. W tej chwili dzięki produkcji seryjnej ten koszt znacząco spadł. Można sobie wyobrazić na przykład taki model, w którym ta technologia, na przykład robot społeczny, jest udostępniany czy wypożyczany osobie, która potrzebuje tego typu wsparcia na czas, kiedy tego wsparcia potrzebuje, przez na przykład agendę czy ośrodek polityki społecznej. Na pewno opieka, która w tej chwili dominuje w naszym jakby tym miksie opiekuńczym, czyli opieka instytucjonalna, na przykład w domach pomocy społecznej, jest opieką bardzo drogą. Zapewne przy dobrym ustawieniu parametrów wsparcie w miejscu zamieszkania po to, aby jak najdłużej zostać w tymże domu, między innymi wykorzystując sensowne wsparcie technologiczne, będzie po prostu tańsze.
To przed nami pytanie, kiedy nastąpi taka robotyczna rzeczywistość w domach. Dziękuję za uwagę. To wszystko w naszym magazynie. Polecam kolejny za tydzień. Do usłyszenia.
Klub Starszaka.